Ekscelencjo, panie ministrze, magnificencje, panowie profesorowie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za to zaproszenie oraz za tak miłe przywitanie. Nie wszystkie z tych informacji są aktualne, jeśli idzie o mój życiorys, ale może już nie będę sprostowywał tak niuansowych kwestii. Proszę państwa, jeśli bierzemy pod uwagę Kościół, jego rolę w historii i we współczesności, trudna ona jest do przecenienia. Ale też jeśli bierzemy pod uwagę manipulacje, ich skalę, też trudno znaleźć instytucję czy wspólnotę, która by poddana była bardziej rozległej, nieraz skomplikowanej inżynierii społecznej po to, ażeby osiągnąć pewien cel, mianowicie zniszczyć go. Otóż, proszę państwa, szczególnie tutaj mamy do czynienia z takim doświadczeniem dwudziestowiecznym. Ono jest związane z tym, że na ziemiach polskich, bo mówimy tu o Kościele polskim, zagościły, jak to mówił pan profesor Kiereś, czy jak pisze pan profesor Kiereś, trzy socjalizmy. Czyli socjalizm narodowy, ten, prawda, niemiecki, socjalizm ten kolektywny, czyli w wydaniu sowieckim, i liberalizm, czy jak ktoś woli, socliberalizm, no, w którym żyjemy obecnie. I proszę państwa, jeden z takich teoretyków socjalizmu, szczególnie dzisiaj aktualny, Antonio Gramsci, w ten sposób pisał o właśnie socjalizmie i Kościele. Socjalizm jest teoretyczną negacją i praktyczną likwidacją religii. Socjalizm jest właśnie religią, która musi zabić chrześcijaństwo. Socjalizm jest właśnie religią, która musi zabić chrześcijaństwo. A jak go zabić? Można to robić w sposób fizyczny, czyli likwidować księży, likwidować wspólnoty, burzyć kościoły i tak dalej. Ale równie dobrze, a może nawet lepiej, jest posłużyć się manipulacją. Otóż, proszę państwa, skupię się oczywiście nade wszystko na tej współczesności, ale już przed wojną znane są działania, które się powielają, bo pewne wzorce z historii, z tej historii najnowszej, się powielają. Metody są dosyć stałe. Otóż w 1937 roku, po wielu różnych wypowiedziach, dokumentach związanych z wszechpotężnym rasizmem czy narodowym socjalizmem, który się pojawił w Niemczech, Pius XI wydał słynną encyklikę Mit Brennender Sorge, czyli dotyczącą potępienia narodowego socjalizmu i jego praktyki, a zarazem jego ideologii. Wówczas to Józef Goebbels, a zarazem całe to otoczenie hitlerowców, rozpętało bardzo dużą nagonkę, i tu proszę posłuchać, związaną z tak zwaną pedofilią czy ze zboczeniami wśród duchowieństwa katolickiego. Proszę posłuchać, co Goebbels wówczas mówił. Wychodzą na światło dzienne przypadki molestowania seksualnego, których dopuszcza się ogromna część katolickiego duchowieństwa. I nie są to przypadki sporadyczne, ale obejmujące cały kler katolicki. Fala zgnilizny moralnej, jakiej w takim przerażającym nasileniu świat dotychczas nie widział. Ujawniane są sprawki niezliczonej ilości księży i zakonników i nie ulega wątpliwości, że tysiące tych spraw, które rozpatruje dziś nasz system sprawiedliwości, są zaledwie ułamkiem całości, obejmującej także wszystko to, co hierarchowie Kościoła próbują zamieść pod dywan. Koniec cytatu. Proszę państwa, czy nic nam się nie kojarzy ze współczesnością? W 1937 roku aresztowano z powodu oskarżeń o pedofilię 276 katolickich księży oraz 49 zakonników. Natomiast aresztowania przeprowadzano w pewnych, jak gdyby, takich cyklach czasowych, połączonych z bardzo skomasowaną nagonką medialną, również radiową, bo wówczas radio wykorzystywano, też takie megafony w różnych miejscach pracy i tak dalej, ażeby te działania prawne były skumulowane czy związane z tym, co wiemy, działaniami medialnymi. Dlaczego? Z prostego powodu starano się powiedzieć, jak tacy zboczeńcy, w cudzysłowie mówię, mogą nam wypominać naszą rewolucję narodowo-socjalistyczną, jak śmią to krytykować. I to jest w tym kontekście. Socjalizm z definicji, ponieważ ideologię taką w sobie ma, w sensie koncepcji życia człowieka, życia społecznego, jest sprzeczny z chrześcijaństwem, w związku z czym traktuje to jako religię konkurencyjną do zniszczenia. I ten moment nastał, zwłaszcza kiedy Pius XI w swojej encyklice wprost potępił narodowy socjalizm. Przejdźmy do drugiego socjalizmu, o którym też pan profesor Żaren sporo mówił, mianowicie o czasach komunistycznych. Otóż wiadomo jest, że następował ten terror taki typowy, aresztowania prymasa Wyszyńskiego czy biskupa Kaczmarka i wielu innych księży. Ale Józef Stalin mówił, że nie da się pokonać kościoła katolickiego w Polsce, jeśli, i tu cytat, nie zrobicie nic, tak twierdził, przy klerze, nie zrobicie nic, dopóki nie dokonacie rozłamu na dwie odrębne, przeciwstawne sobie grupy. Nie zrobicie nic, dopóki wśród kleru nie stworzycie dwie przeciwstawne sobie grupy. Poprzez oczywiście manipulacje. I to już robiono od samego początku. Mamy słynnych księży patriotów, takich księży podupadłych, księży, którzy zdradzili i którzy oficjalnie jak gdyby wpisali się w pewną politykę władz i dzięki czemu można było powiedzieć, czy komuniści mówili odproszę księża Postępowi i księża Ciemni. Mamy podział, czy próbę wywołania podziału między biskupami, a częścią księży. Mamy oczywiście też tworzenie grupy Dziś i Jutro, czy stowarzyszenia Pax, a więc pewnego środowiska też świeckich, nie tylko duchownych, którzy byliby chętni pójść w kierunku władzy, na współpracę z władzą i co ważne, bo to będzie również we współczesności bardzo istotne, na tworzenie swoistej teologii wyzwolenia. Swoistej teologii wyzwolenia, czyli próby połączenia marksizmu z katolicyzmem. Próby, która od strony ani merytorycznej, ani logicznej nie może być skuteczna i która musi się kończyć jakimś rodzajem herezji. Zresztą to się pojawiało nie tylko w Europie. Zresztą też potępianej przez Stolicę Apostolską, ale próby stworzenia też pewnego zamętu takiego ideowego. Bo proszę Państwa, to będzie bardzo mocno wyartykułowane w takiej słynnej komórce, w czwartym departamencie SB, mianowicie w tej słynnej grupie D, która miała na cel dezinformację i dezintegrację w Kościele katolickim. O tym jeszcze wspomnę. Ale o co chodzi? Dlaczego dezinformacja? No bo jeśli się wprowadzi pewien zamęt komunikacyjny wewnątrz Kościoła katolickiego, a zarazem na zewnątrz, jeśli bierzemy pod uwagę choćby relacje tego miejscowego kościoła do Stolicy Apostolskiej, czy biskupów między sobą, czy księży między biskupami, czy wreszcie wiernych w odniesieniu do duchowieństwa, to osiągniemy coś, co jest bardzo istotne, czyli dezintegrację. A Stalin powiedział, tylko jeśli wywołamy ten podział wewnętrzny, to z Kościołem wygramy. Oto kilka przykładów, choćby z lat 60. Znany jest memoriał o niektórych aspektach kultu maryjnego w Polsce, który w 63 roku wśród ojców soborowych był przez Służbę Bezpieczeństwa napisany, znaczy przez agentów Służby Bezpieczeństwa, ale w sposób profesjonalny, a nie tylko w sposób taki prymitywno-esbecki i rozsyłany po ojcach soboru po to, ażeby zdyskredytować prymasa Wyszyńskiego i pokazać go jako tego, który uprawia coś w rodzaju herezji maryjnej, czyli przeakcentowuje kult maryjny. No i to oczywiście powinno być potępione przez Stolicę Apostolską. Ale autorem było SB, ale formalnie chodziło o to, że tu jest jakiś sprzeciw katolików w Polsce zaniepokojonych tym, co się dzieje w Kościele polskim. Inny przykład. Próba oderwania narodu polskiego od prymasa czy od episkopatu. Słynna akcja z 65 roku, kiedy był napisany słynny list biskupów polskich do biskupów niemieckich i oskarżenie prymasa o zdradę, czy biskupów o zdradę, no bo jak można się jednać z Niemcami? Pamiętamy, że ta II wojna światowa wówczas była w pamięci żywej ogromnej większości Polaków, bo to jest rok 65, a więc ledwie 20 lat od zakończenia wojny. Cała skomasowana akcja propagandowa nakierowana na to, ażeby wskazać prymasa jako tego, który w sposób nieuprawniony prowadzi politykę zagraniczną, a zarazem zdradza interesy kraju, bo pamiętajmy, że wówczas jeszcze Niemcy Zachodnie przecież nie uznawały granicy na Odrze i Nysie. Proszę Państwa, przykład działania takiego próby konfliktowania i wytworzenia podziału między prymasem Wyszyńskim, a kardynałem Wojtyłą. Znana sprawa, opisywana przez historyków, kiedy starano się w jakiś sposób, przynajmniej w latach 60. wskazywać, że to kardynał Wojtyła jest tym postępowym, otwartym, dialogującym z komunizmem hierarchą, a ten prymas Wyszyński jest problemem. Później w latach 70. odwracano tę sytuację. Ale proszę posłuchać jeden z listów, który też napisano w sposób oczywiście fałszywy do papieża Pawła VI z 11 października 69 roku. I pisano do papieża w ten sposób. Takiego nam potrzeba prymasa, jakim jest metropolita krakowski. Żeby taki był prymasem, to by i papież przyjechał do Polski i nie byłoby tych ciągłych nieporozumień z rządem i zgrzytów. Proszę Państwa, ja wskazuję na takie przypadki, które w większości będą miały potwierdzenie we współczesności. Zapamiętajcie Państwo, list do papieża przeciwko prymasowi. Otóż cele tej grupy D, bo ona w latach 70. działała, która miała na cele dezintegrację i dezinformację, to cytat z ich jak gdyby dokumentów, podrywanie autorytetu w oczach opinii publicznej, księży i wiernych. Chodzi o to, żeby autorytet prymasa poderwać w oczach opinii publicznej, księży i wiernych. Inspirowanie biskupów do przeciwstawiania się jego despotyzmowi, w cudzysłowie mówię. Ujawnianie i wykazywanie różnych potknięć w przemówieniach publicznych. Ośmieszanie związków figuranta, chodzi o prymasa, z ósemkami, czyli, prawda, kłaniam się pani profesor, w jego najbliższym otoczeniu. I proszę Państwa, pojawiały się już wówczas w pewnych kręgach katolików, szczególnie na zachodnich, takie tezy, że trzeba by było jednak prowadzić tak zwany dialog. To się wówczas szła taka moda na tak zwaną Ostpolitik i wejść w obszar dialogu zarzucano prymasowi, że nie jest człowiekiem dialogu. Nawet biskup Tokarczuk, kiedy raz był i spotykał się z zachodnimi biskupami, ktoś mu zarzucił, że ksiądz biskup, słyszeliśmy, nie jest człowiekiem dialogu. I on powiedział, że nie jest człowiekiem dialogu, z komunistami dialogować się nie da. Dlaczego? Bo żeby do dialogu mogło dojść, muszą być przynajmniej dwa warunki spełnione. Po pierwsze dobra wola, że nie chce zniszczyć tego, z kim dialoguje, tylko prawda, ja go szanuję. A po drugie nakierowanie na prawdę, że ten dialog jest taki, ma sens. Więc proszę zauważyć, jak tym manipulowano. Manipulowano bardzo skutecznie, ale bardzo mocno, na przykład chcąc obejść prymasa Wyszyńskiego już od lat 60. aż praktycznie do wyboru Karola Wojtyły na papieża, czyli do 78 roku, kiedy twierdzono, że i starano się uruchomić też placówki dyplomatyczne w Rzymie, że da się podpisać nowy konkordat lub nowe porozumienie państwa i kościoła, ale nie z prymasem Wyszyńskim, tylko ze stolicą apostolską, a przeszkodą dla ułożenia normalnych relacji, normalnych stosunków państwo-kościół, normalnego rozwoju kościoła w PRL-u jest prymas Wyszyński. I to, ponieważ ta tendencja w Watykanie się pojawiła na ten dialog, to Ostpolitik, te kontakty ciągle nawiązywano, szczególnie tutaj kardynał Agostino Casaroli się pojawiał w tych relacjach. Starano się po prostu zniszczyć czynnik, który integrował ten Kościół Polski, był bardzo mocnym elementem i rozumiał, z czym walczy, że walczy praktycznie z religią. Ateistyczną religią, choćbyśmy ją w cudzysłowie określili mianem religii, ale mającą przynajmniej takie aspiracje, czyli walkę o rząd dusz. Obejść prymasa poprzez to, że się mówi, że jesteśmy otwarci, natomiast on nie jest człowiekiem dialogu. To oczywiście zostało zagaszone, kiedy Karol Wojtyła został papieżem w 78 roku, więc wszystkie te próby zawiązania jakiegoś porozumienia z Kościołem, ale omijając prymasa, zostały wyeliminowane. Ale ile ten człowiek musiał przeżyć i jak bardzo skomplikowane techniki manipulacyjne stosowano, to tylko te przykłady ilustrują. Ale były ich setki, jeśli nie tysiące. Nie sposób w krótkim wykładzie wszystkiego wymieniać. Przejdźmy w czasy współczesne, czyli czasy trzeciego socjalizmu. Otóż proszę Państwa, od lat 90. starano się stosować pewien zabieg charakterystyczny także w latach 60. czy 70. rozróżniania Kościoła na dwie grupy. Przepraszam. Na tak zwany Kościół otwarty, posługiwanie się językiem, prawda, czyli ten, który jest jak gdyby reformujący się, nie tak bardzo przywiązany do doktryny, i ten zły, tradycyjny, gdzieś wpisujący się w kontekst posługi duszpasterskiej prymasa Wyszyńskiego, czyli narodowy, ksenofobiczny, antysemicki, i możemy sobie po przecinku wszystko wymieniać. Po co? Czyż nie jest to odniesienie do tego, co w czasach PRL-u? Nie da się z nimi wygrać, jeśli nie podzieli się ich na dwie grupy, na dwie zwalczające się grupy. I to padało ze wszystkich niemal ust tak zwanych środowisk liberalnych, a szczególnie tych środowisk postkomunistycznych. Chodziło z jednej strony o wytworzenie tego konfliktu, a z drugiej strony, tak jak w czasach Paksu, o stworzenie w moim przekonaniu nowej teologii wyzwolenia, czyli próby pożenienia neomarksizmu, tej nowej lewicy, z chrześcijaństwem. Próby, która od strony ani merytorycznej, ani logicznej, ani historycznej, nie da się tego zrobić, ale jednak się to robi, bo zamęt czy dezintegracja ta ideowa absolutnie później doprowadzi do wyeliminowania przeciwnika. A wojna jest ostatecznie nie o to, kto będzie prezydentem czy premierem, ale ostatecznie wojna jest o rząd duszy, bo taka jest natura też socjalizmu. Proszę Państwa, oczywiście kreowało się i kreuje w dużym stopniu w tych mediach, zwłaszcza liberalnych, tak zwanych księży patriotów, mówię przez metaforę, a nie przez jednoznaczność, bo to nie jest grupa tak się nazywająca, ale zawsze jeśli jest jakiś kapłan, zakonnik zbuntowany na poziomie szczególnie doktrynalnym, ideowym, ale również w sensie dyscypliny kościelnej, to jest podnoszony jako, powiedzmy, super otwarty człowiek, super reformator i ten, na którego warto postawić. I taki księży się od księdza Haramsy, prawda, po księdza Lemańskiego nieustannie pokazuje w takim paradygmacie, ale to jest, jeśli tylko ktoś się w ten sposób zachowuje, to jest pokazywany jako wzór do naśladowania. Natomiast, proszę Państwa, ponieważ jesteśmy w tym środowisku i nie tylko dlatego, że jesteśmy w tym środowisku, chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Otóż od lat 90., kiedy powstało Radio Maryja, ono stało się wzorem, takim wzorcem metra, który pod Paryżem gdzieś jest, idealnym wzorcem tego, co w katolicyzmie polskim wedle tych socjalistów czy neomarksistów jest najgorszego. Czyli paradygmat tego tradycyjnego katolicyzmu z elementem narodowym. Ten narodowy katolicyzm to nic gorszego, co się Polsce nie może przydarzyć. I atak był skomasowany i starano się nade wszystko odizolować to środowisko, to medium i to otoczenie od reszty Kościoła. Skłócić z episkopatem, skłócić z duchowieństwem, zachodzić wśród wiernych. Skala epitetów i różnych manipulacji jest niewyobrażalna. Zresztą tutaj takie badania nieraz prowadzono i wiemy, o co tutaj chodzi. Dlaczego? Metoda charakterystyczna jeszcze w czasach komunizmu. Wyodrębnić prymasa jako tego, który zna komunistów, wie, o co wojna się toczy, od reszty. Dlaczego radio taką rolę zaczęło spełniać? Proszę Państwa, moi przedmówcy już o tym mówili. Mówił ksiądz biskup, że media to jest dzisiejsze pole potężnych wojen kulturowych. To w mediach się ostatecznie rozstrzyga ta walka. Nagle powstało w paradygmacie najbardziej klasycznym, jak się da, czyli wierności nauczania Kościoła, a zarazem w całej tradycji kultury narodowej, medium, czyli silne zgrupowanie militarne, ale mówię w sensie metaforycznym, zdolne do prowadzenia działań bojowych. I o to chodziło. Byli, tak jak za czasów prymasa Wyszyńskiego, tacy nawet katolicy, którzy stwierdzili, no może rzeczywiście, jak się usunie tego prymasa, to nastanie dialog z komunistami. I byli też tacy, ja o tym nawet pisałem, więc się tego nie wstydzę i to już dawno, którzy stwierdzili, że jak się usunie Radio Maryja, to nastanie naprawdę dialog z liberałami czy z socliberałami. Ale proszę Państwa, żeby taki dialog mógł nastać, to nie jest problem w Radio Maryja, tylko trzeba mieć dobrą wolę i uznawać kryteria prawdy, kategorię prawdy. Inaczej to jest wszystko tylko i wyłącznie manipulacją. I proszę Państwa, więc o co chodziło? Wyeliminować radio, czyli silny czynnik medialny, a ostatecznie zniszczyć Kościół. I to dopiero w tych czasach nam najnowszych wielu ludzi to zauważyło. W czasie chociażby walki o telewizję Trwam, że tu nie chodzi o radio, tu chodzi o Kościół. Tu chodzi o Kościół. Proszę Państwa, proszę popatrzeć, proszę zobaczyć na jeszcze jeden niezwykle istotny element, jeśli bierzemy pod uwagę powiedzmy skłócanie, czy też próbę wywołania konfliktu między Kościołem, tym polskim, a Watykanem. Były te praktyki, przypominałem Państwu list chociażby przez SB sprokurowany, list rzekomych katolików polskich do Pawła VI, prawda, kto tutaj jest problemem. Wspomnę o takim liście zupełnie niedawnym w kontekście konfliktu o księdza Lemańskiego, kiedy to Adam Michnik i Jarosław Mikołajewski z Gazety Wyborczej napisali list otwarty do papieża Franciszka i opublikowali go w lewicowym włoskim dzienniku Repubblica.
Pana premiera i w tym momencie również pozwolę sobie panu profesorowi zasygnalizować, że zbliża się czas wystąpienia.
No, powiem żonie, że to mnie klaskano, a kto tam będzie wiedział. Także dziękuję panie premierze. Za to właśnie, że to teraz pan wszedł, kiedy ja przemawiam. Minutę mam jeszcze więcej, bo do wcipy proszę nie wliczać. List Adama Michnika do papieża Franciszka, w którym pisał: z radością powitaliśmy zmianę języka Kościoła, jaka nastąpiła wraz z twoim wyborem, a także zmianę podejścia do wielu kwestii. Dzięki Tobie i księdzu Wojciechowi, chodzi o księdza Lemańskiego, chcielibyśmy szukać wspólnej drogi z Kościołem, jednak Kościół w Polsce komplikuje tę sprawę. Czyli skoro biskupi wytworzyli pewną jedność w tym zakresie, w zakresie rozumienia, o co w istocie walka się toczy, to mamy do czynienia z próbą poróżnienia Kościoła polskiego ze stolicą apostolską. Proszę Państwa, ciągłe poszukiwanie tzw. biskupów reformatorów, że wspomnę chociażby przewodniczącego Episkopatu Polski, którego tak przestawiano na tych łamach, a dzisiaj jest to jeden z głównych przeciwników, bo nie tak się zachował na synodzie, jak chciano. To jest to nieustanne pragnienie starej tej metody wywołania Kościoła, bo tylko wtedy da się go pokonać. Chodzi, jeszcze raz powiadam, nie tylko o podział taki w sensie personalnym, ale również o kwestię poróżnienia doktrynalnego, stworzenie nowej teologii wyzwolenia, czyli połączenia neomarksizmu z chrześcijaństwem, czego połączyć się nie da. Proszę Państwa, parę rzeczy pominę, natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że w sytuacji jednoczącego się Kościoła i Kościoła rozumiejącego, o co chodzi, pojawił się ten element chociażby pedofilii, który wspominałem na samym początku w kontekście chociażby Józefa Goebbelsa, który tropił maksymalnie tę pedofilię w Kościele katolickim w 1937 roku. Zwróćcie Państwo uwagę, gdyby chodziło o oczyszczenie z pewnych pojedynczych przypadków patologicznych w Kościele, to przecież Polańskiego i biskupa Wesołowskiego na poziomie medialnym traktowano by w podobny sposób. A dlaczego tak nie traktuje się? A dlaczego nie podnosi się kwestii homoseksualizmu, tylko pedofilii? Bo homoseksualizm jest częścią składową tego, co zwiemy tą ideologią genderystyczną, natomiast pedofilia nie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w jakiś sposób zohydzić, czy też poróżnić wiernych z Kościołem czy z klerem, bo tylko wtedy działanie będzie skuteczne. I wrócę do tego pierwotnego cytatu, nim dojdę do puenty. A pierwotny mój cytat jest z Antoniego Gramsciego. Dlaczego tak się dzieje? Tu nie chodzi o żaden dialog i o żadne porozumienie i o przeszkody w dialogu. Chodzi o to, że jak pisał Antonio Gramsci, socjalizm jest teoretyczną negacją i praktyczną likwidacją religii. Ale to jest najważniejsze zdanie, które teraz przytoczę. Socjalizm jest właśnie religią, która musi zabić chrześcijaństwo. Socjalizm jest religią, która musi zabić chrześcijaństwo. A proszę Państwa, jest rzecz niezwykle prawdziwa, że kto uderza w Polsce w Kościół, ten uderza w naród i przybyły tutaj tak, pan premier dobrze to określił, chociażby na ostatnim spotkaniu Radia Maryja, kiedy powiedział, że ręka podniesiona na naród jest ręką podniesioną na Kościół. Powiedział to Dmowski, powiedział to pan premier Kaczyński. To jest jasna prawda, która się jak gdyby splata przez całe dzieje historyczne. Proszę posłuchać na sam koniec zapomnianego niestety niezwykle wielkiego biskupa okresu międzywojennego, niezwykle ważnego nie tylko, że był głową kościoła ormiańskiego w Polsce, ale że był wielkim polskim patriotą. Chodzi o arcybiskupa Józefa Teodorowicza. I on pisał tak. Chociaż więc Kościół Chrystusowy nie jest kościołem narodowym, jednak wpływ jego na naród jest wpływem piastunki, która niemowlę na ręku nosi, albo matki, która mlekiem swoim dziecinę karmi. I w tym najwyższym, najszczytniejszym określeniu oddziaływanie Kościoła jest prawdziwie narodowym. Jakżeż to głębokie ślady zostawił Kościół w duszy polskiej. I warto o tym, proszę Państwa, mówić w kontekście 1050. rocznicy Chrztu Polski. I warto też o tym mówić w kontekście tego, co się politycznie w Polsce dzieje. Bo wiadomym jest, że bez Kościoła nie przetrwałby naród i państwo polskie. Ale może jest taki czas, szczególnie w tym zamęcie zewnętrznym zachodnim, poproszę też zwrócić na to uwagę, że zamęt mamy duży, również niestety w Kościele, że ze względu na to, że taka, a nie inna siła polityczna doszła w Polsce do władzy, że będziemy mieli do czynienia ze zmniejszoną manipulacją, albo te siły osłabną, czy osłabły, i będzie to czas konieczny ku temu, bardzo ważny ku temu, ażeby i Kościół mógł przeżyć ten kryzys Polski w sposób trwały i mógł służyć temu narodowi w przyszłości. Dziękuję uprzejmie.